Słuchajcie, dzisiaj jest dla mnie też bardzo ważny dzień, bo dzisiaj po blisko 3 latach dopływam do brzegu z listem do Rzymian. Tak naprawdę pierwsze kazania, które miałem okazję wygłosić z listu do Rzymian, miały miejsce na początku tak zwanego twardego lockdownu, początki 2020 roku. Pamiętam w takim zaaranżowanym studio na Leczkowa 27, jeszcze w tym naszym, nazwijmy to, baraczku, nagrywaliśmy te kazania, które potem były odtwarzane w internecie, razem też z kilkoma pieśniami. Jak dobrze, że te czasy mamy za sobą, słuchajcie. Ale tak jak tamtą podróż zaczynałem 3 lata temu, no nie wiedziałem, że będę mówił 3 lata, chociaż wczoraj i przedwczoraj byliśmy z Irkiem na konferencji w Warszawie, którą prowadził taki kaznodzieja, który ma 72 lata i od 50 lat jest kaznodzieją. Czyli już ma 50-letnie doświadczenie. Przeszedł przez całą Biblię w takim właśnie nauczaniu werset po wersecie. Napisał kilkanaście książek. W tym momencie kończy pierwszy tom komentarza do listu do Rzymian, który, uwaga, pierwszy tom będzie miał 900 stron. 900 stron to jest, słuchajcie, tyle, ile z tego właśnie pierwszej części listu do Rzymian on wyciągnął. Także to jest tak głęboka studnia, ten list do Rzymian, że myślę, że to, co ja miałem okazję też przez te 3 lata tutaj komentować, to jest ledwie po powierzchni się prześliznąłem. Także dla mnie to jest niesamowity czas poznawania tej głębi, którą apostoł Paweł pozostawił nam właśnie w liście do Rzymian. Chociaż na takie pełne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, bo właśnie w Sylwestra, ostatni dzień roku, będę miał okazję głosić kazanie takie, można powiedzieć, the best of list do Rzymian. Także jeżeli ktoś nie słuchał, nie oglądał żadnego z nich, to będę chciał w jednym kazaniu przekazać wszystkie jakieś takie perełki, które apostoł Paweł nam w tym właśnie liście pozostawił. A co będzie następne? Już myślę o kolejnej księdze, którą również będę chciał też przejść tak werset po wersecie, mimo że to trochę czasu zajmuje, ale wierzymy, to myślę, że w naszym kościele jest dość często, widzicie, że kaznodzieja przychodzi i idzie jeden z jedną księgą, drugi z drugą, ale idziemy z nią do przodu i jesteśmy chyba za tym, żeby właśnie takich kazań tak zwanych ekspozycyjnych było jak najwięcej. To nie są jedyne słuszne kazania. Nie stoję tutaj po to, żeby powiedzieć, że tylko takie, a kazania tematyczne to już nie. Kazania ekspozycyjne, gdzie bierzemy po prostu fragment i przechodzimy werset po wersecie, dla mnie, to już powiedziałem też ostatnim razem, są pewnym zabezpieczeniem, ponieważ ja wówczas wiem, że to tekst mnie prowadzi i nie moje jakieś przekonania, nie moje skłonności wskazują, gdzie ja będę w Piśmie Świętym się odnajdę, tylko idę fragment po fragmencie. I właściwie chciałbym 2 argumenty podać, dlaczego takie nauczanie jest, wierzymy, biblijne. Po pierwsze, Pan Bóg ofiarował nam 66 książek. 66 ksiąg Nowego i Starego Testamentu. Każda z nich jest napisana no, trochę inaczej. Są różne gatunki literackie, są różne formy też literackie. One są, każda z nich tworzy też jakąś jedną spójną całość. Jeżeli przechodzimy przez właśnie całą książkę, to chcemy ją przeczytać od początku do końca. Bo jeżeli mielibyśmy latać po bibliotece i wyciągać, wiecie, 66 ksiąg i z każdej z niej brać fragment, no to oczywiście coś z tego możemy skleić, ale pewnie lepiej jest to robić werset po wersecie. No i wreszcie to, że przechodzimy przez całą księgę werset po wersecie, powoduje, że również te trudne wersety, te, których normalnie byśmy może nie chcieli komentować, bo może są jakieś kontrowersyjne tematy, no to po prostu one do nas przychodzą i no, trudno jest je ominąć. No dobrze, słuchajcie, ostatnim razem, a było to już dość dawno, bo prawie dwa miesiące temu omawialiśmy. Tak, mamy tutaj włączone. Albo poproszę. O, jest, udało się. Znawcy kruszców, taki był tytuł. I opowiadałem wówczas między innymi o takiej pewnej sytuacji, takiej, gdzie zorganizowane grupy przestępcze organizowały takie właśnie kradzieże, znaczy no może nie kradzieże, wyłudzenia na awarię, czyli że stali przy drodze i próbowali sprzedać coś, co było tombakiem, ale poprzez stosując pewne techniki socjotechniczne, manipulacje, jakieś takie przynaglenie, udawali, że sprzedają złoto, a właściwie właśnie to był tombak. I czytaliśmy właśnie fragment z 16 rozdziału Listu do Rzymian, gdzie apostoł Paweł tak naprawdę wskazywał, że największe z niebezpieczeństwa do Kościoła przychodzą od wewnątrz. Nie tyle od zewnątrz, co od wewnątrz. I że szatan niejako przystępuje do lokalnego Kościoła, skąd ma na niego wpływ. I jego dwiema metodami działania w Kościele to jest pierwsze wprowadzanie podziałów, a drugie to jest fałszywa nauka. No a jako, że diabeł jest ojcem kłamstwa, no to co jak co, ale fałszywa nauka to mu po prostu bardzo dobrze wychodzi, bo to przecież on jest, na tym się dobrze zna. I że mówiłem o tym, że właśnie atakowane są, nazwijmy to, dobre, porządne kościoły, biblijne kościoły, bo kościoły, które odeszły już od prawdy, no to właściwie nie ma co atakować, bo one już są właściwie zjechały na taki tor, który już jest, można powiedzieć, dla szatana bezpieczne. Także celem złego jest wprowadzenie podziałów i przemycanie fałszywej nauki. I wiemy dobrze z Pisma Świętego, że Bogu zależy na jedności chrześcijan. Że to jest coś, co dla Niego jest ważne, żebyśmy jako bracia i siostry pokazywali sobie miłość, bo w ten sposób inni zobaczą, że jesteśmy właśnie chrześcijanami i będą przez tą miłość może też prowadzeni bliżej Boga. My nie tworzymy tej jedności, ale mamy o nią zabiegać, mamy o nią dbać. Na osoby, które wprowadzają podziały do Kościoła, no to oczywiście nie budują, ale niszczą. I najgorsze, co możemy zrobić, to po prostu zostawić to gdzieś, żeby sobie się rozwijało i aż w pewnym momencie dojdziemy do takiej sytuacji, w której zarówno więzy jakieś emocjonalne, ale też problemy organizacyjne czy też duchowe wyleją się niejako i okaże się, że Kościół jest w rozsypce. Dlatego apostoł Paweł i ja też zachęcałem do tego, żeby być tutaj uważnym. Ale też było tak, i tak o tym wspominałem, że osoby, które czasami mówią prawdę i przychodzą, prowadzą do podziału mówiąc prawdę, ale chodzi o to, że mówią tą prawdę bez miłości. Czyli przychodzą niczym obuchem, uderzają w innych, licząc, że to jest właśnie sposób, który powinni to robić. Tymczasem oczywiście wiemy, że prawda powinna być przekazywana w miłości. Ja wiem dobrze ze swojego doświadczenia, że to jest bardzo trudne, ponieważ kiedy jestem wzburzony, kiedy jestem sfrustrowany albo powiedzmy wprost jestem zły, to trudno mi jest rozmawiać z drugą osobą w pełni miłości, przekazywać jej i szacunku to, co akurat czuję. Ale do tego myślę, że jesteśmy wszyscy zachęcani. Teraz o tych fałszywych nauczycielach. No to ich metodą działania jest pochlebstwo i gładka mowa. Gładka mowa, piękna mowa, wręcz elokwentna. I dlaczego to jest niebezpieczne? Ponieważ właśnie przez to, że to jest elokwentna, ładna mowa, to ona łatwo wpada w ucho. I wydaje się, że to jest wszystko takie logiczne, że to jest wszystko takie dobre. I oni właściwie są dobrzy w tym, co robią źle. To znaczy przekazując tą fałszywą naukę, tak dobrze to robią, że sprawiają wrażenie, że to jest wszystko okej. No i pojawiało się pytanie, jak odróżnić właśnie to duchowe złoto od tombaku. Co my powinniśmy robić? No jest właściwie na to jedna, jedyna recepta, czyli żeby być znawcą kruszcu. To znaczy jedynie trwałe, wytrwałe i systematyczne badanie prawdy, badanie Bożego Słowa pozwoli nam mieć odpowiednie wyczucie co do tego, z czym mamy do czynienia. Czyli to jest trochę tak jak właśnie z pieniędzmi, że nie studiujemy falsyfikatów, podróbek, ale studiujemy oryginały po to, żeby wiedzieć, co jest podróbką. Także jeżeli chcemy rozpoznawać tombak, to najpierw dowiedzmy się, czym charakteryzuje się czyste złoto. I taki był przekaz ostatniego mojego kazania, chociaż to było o tyle ciekawe, że fragment dotyczący tych podziałów i fałszywych nauczycieli apostoł Paweł niejako wrzucił jak taką plombę pomiędzy dwa fragmenty tekstu, w którym są piękne pozdrowienia. Bo poprzedzający fragment do tamtego mówił o ponad 20 osobach, które apostoł Paweł pozdrawia, które są gdzieś w Rzymie. Wymienia ich z imienia, wskazuje na ich jakieś cnoty, na ich charakter, na to, co dobrego zrobili. A tuż nagle pojawił się tamten fragment, a teraz na nowo dzisiaj wracamy do drugiej części pozdrowień. Przy czym to już są bardziej pozdrowienia nie tyle skierowane przez apostoła Pawła do do różnych właśnie ludzi w Rzymie, w kościele, ale to są takie pozdrowienia już od tych osób, które są razem z nim, które razem z nim siedzą być może w Koryncie w jednym miejscu i skąd apostoł Paweł ten list nadawał. No dobrze, dzisiaj będziemy mieli właśnie dwie części. Pierwsza część to będzie druga część pozdrowień, a ostatnia to będzie taka część, już zakończenie samego listu do Rzymian, tak zwana doksologia. No dobrze, to przeczytajmy pierwszy właśnie ten fragment z 16 rozdziału, wersety 21 do 24. Pozdrawia was mój współpracownik Tymoteusz, Lucjusz, Jazon oraz Sozypatros, moi rodacy. Pozdrawiam was w Panu ja, Tercjusz, który ten list pisałem. Pozdrawia was Gajusz, gospodarz mój i całego kościoła. Pozdrawia was Erastos, skarbnik miejski, oraz brat Kwartus. Niech wam wszystkim towarzyszy łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. I w tym fragmencie mamy taki zespół misyjny apostoła Pawła. I możemy się domyślać, że wtedy, kiedy on dyktował list do Rzymian, co trwało pewnie, nie, może kilkanaście dni, może nawet dłużej, to były osoby, które gdzieś tam wokół niego się znajdowały. I to wszyscy byli właśnie Żydzi, tak jak też sam apostoł Paweł tutaj wskazuje, czyli rodacy apostoła Pawła. I on był wówczas apostoł Paweł był w czasie swojej trzeciej wyprawy misyjnej. I zmierza, i planuje, już to wcześniej pisał, w liście do Rzymian, że planuje iść do Rzymu, czy udać się do Rzymu, chociaż też wiemy z innej części listu do Rzymian, że ta droga do Rzymu prowadzi go przez Jerozolimę, czyli zupełnie w drugim kierunku, bo do tej Jerozolimy miał się udać, przekazując dary dla wierzących, którzy byli w bardzo słabej sytuacji finansowej. Także siedzi z tymi swoimi najbliższymi współpracownikami i może to być tak, że wszyscy mają wrażenie, że zdarzyło się coś wielkiego, bo ten list do Rzymian jest najdłuższym listem i najbardziej takim obszernym i wyczerpującym, jeśli chodzi o wiele aspekty chrześcijaństwa, ale że coś się kończy. No i w tej pierwszej fragmencie jest wymienionych kilka osób. Ja o nich wspomnę, żebyśmy sobie zobaczyli, kto jest u boku apostoła Pawła i jak ten zespół tych wytrwałych jego współpracowników tutaj wygląda. No pierwszą osobą jest Tymoteusz. To takie duchowe dziecko apostoła Pawła, jego bardzo bliski współpracownik. I o tym, jak dołączył Tymoteusz do apostoła Pawła, przeczytamy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale, wersety 1-3. W trakcie podróży Paweł dotarł też do Derbe i Listry. Mieszkał tam pewien uczeń o imieniu Tymoteusz. Był on synem wierzącej Żydówki, a jego ojciec był Grekiem. Bracia z Listry i Ikonium wystawili mu dobre świadectwo. Paweł postanowił zabrać go ze sobą, dlatego wziął go i obrzezał. Uczynił to ze względu na Żydów, którzy mieszkali w tamtych okolicach. Wszyscy bowiem wiedzieli, że jego ojcem był Grek. Także tak widzimy, że była jakby dobra opinia chodziła o Tymoteuszu, dlatego jak apostoł Paweł zdecydował się zaprosić go do współpracy. Ale już później, jak już te lata współpracy mijały, to zobaczmy, co apostoł Paweł mówi właśnie na temat współpracy z Tymoteuszem. I to znajdziemy w liście do Filipian w drugim rozdziale, wersety 20-22. Nie mam nikogo, kto by myślał podobnie jak on, kto by tak rzetelnie mógł się wami zająć. Wszyscy inni krzątają się wokół własnych spraw, nie spraw Chrystusa Jezusa. Znacie jego historię, że niczym dziecko ojcu służył on razem ze mną przy głoszeniu dobrej nowiny. I to pokazuje, jak bliska to była relacja pomiędzy Tymoteuszem a apostołem Pawłem, że Tymoteusz był w stanie wiele zrobić dla służby, wiele się poświęcić. I on był, towarzyszył Pawłowi w czasie jego pierwszego uwięzienia, w więzieniu domowym. Apostoł Paweł go potem wysyłał też do kilku miejsc. Był takim kluczowym graczem w jego drużynie. Także pierwsze, Tymoteusz, będący obok apostoła Pawła, jego naprawdę taka prawa ręka. W drugiej części tego wersetu 21 widzimy kolejną osobę i to jest Lucjusz. I z kolei o Lucjuszu czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, wersety 1-3. W Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz, Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, oraz Saul. W czasie, gdy prowadzili publiczne nabożeństwo i pościli, Duch Święty powiedział: oddzielcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po zakończeniu postu i modlitwy włożyli na nich ręce i ich wyprawili. Także Lucjusz, jest duże prawdopodobieństwo, przynajmniej tak wynikało z komentarzy, które czytałem, że to była właśnie ta osoba, która była świadkiem tego, jak apostoł Paweł rozpoczynał swoją publiczną służbę, jak został wysłany na misję. Także znał apostoła Pawła od samego początku. Kolejna osoba, która tutaj występuje, to jest Jason. Jason był jednym z pierwszych nawróconych w Tesalonikach i o czym też czytamy w dziejach apostolskich. Tutaj akurat słowo to oznacza to, że apostoł Paweł chodził do synagogi i generalnie zwiastował Chrystusa Żydom. No i oczywiście to wywołało zazdrość u Żydów. Dobrali więc sobie paru niegodziwców spośród próżnujących na rynku mężczyzn. Wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jasona i próbowali wyprowadzić ich przed lud. Gdy ich jednak nie znaleźli, zawlekli Jasona i niektórych braci do przedstawicieli władz miejskich. Ci ludzie krzyczeli, szerzą zamęt po całym zamieszkałym świecie, przybyli tutaj. Przyjął ich Jason. Wszyscy oni występują przeciwko postanowieniom cesarza. Głoszą, że jest inny król Jezus. Słuchając tego, tłum i władze miasta zaniepokoili się. Wzięli jednak kaucję od Jasona oraz pozostałych i zwolnili ich. Także Jason to był człowiek, który poręczył za apostoła Pawła. Widać, że był tutaj pod mocnym atakiem i w bardzo praktyczny sposób pomógł się tutaj tej całej grupie uwolnić. Czyli też to był sprawdzony człowiek, na którym można było polegać. I czasami, myślę, że z tego może wyniknąć jakaś lekcja też dla nas, że w sytuacji, w której angażujemy się w różne działania, chociażby związane ze służbą, z różnymi ludźmi, w różnych sytuacjach, to po drodze pewnie spotykamy ludzi, na których możemy bardziej liczyć, na których wiemy, że nas nie zawiodą, którzy potrafią, wiecie, zrobić czasami więcej niż to, o co ich prosimy, albo poświęcić się nieco bardziej. I kiedy wtedy przyjdzie moment taki trudny, jakiś moment przełomowy, to na pewno warto wiedzieć, jest do kogo się zwrócić. Że i widzimy tutaj, że apostoł Paweł już po tylu latach służby wiedział, to jest ten mój zespół, ten taki dream team, który obok mnie siedzi, ludzi, którym mogę w pełni zaufać. Także to jest po raz kolejny, kiedy też w liście do Rzymian uświadamiamy sobie, czytając o tych różnych ludziach, że chrześcijaństwo to jest gra zespołowa, że tutaj nie chodzi o to, żeby każdy z nas indywidualnie działał, co oczywiście powinniśmy też robić, ale żebyśmy szukali wręcz współzależności od siebie, bo taka jest wola Boga, żebyśmy swoimi talentami nawzajem sobie służyli i to tak jak tutaj wokół apostoła Pawła, który wiemy, że prowadził olbrzymią służbę i to była służba ewangelizacyjna na wielką skalę, że za nim stali ludzie, którzy byli gotowi i poręczyć finansowo i wesprzeć go w modlitwie i ugościć go w swoim domu i wreszcie zapewnić mu finanse do tego, żeby tą służbę mógł prowadzić. A teraz werset 22, który może dla niektórych być niepokojący, bo jest tutaj napisane, że właśnie ja Tercjusz, który ten list pisałem. I teraz halo, halo, jak to? Apostoł Paweł przez 16 rozdziałów prawie mówi o sobie w osobie pierwszej, a tutaj nagle Tercjusz gdzieś się na koniec wciął. No i o co tutaj chodzi? No chodzi o to, że apostoł Paweł posługiwał się jako Tercjuszem, jako swoim sekretarzem. I nie jest to pierwszy ani jedyny list, w którym apostoł Paweł właśnie w ten sposób działał. Są tutaj na ten temat różne spekulacje. Jedna z nich mówi o tym, że apostoł Paweł miał pewien problem ze wzrokiem, co chociażby widać, kiedy napisał jeden z listów sam własnoręcznie i to był akurat list do Galacjan, gdzie możemy wręcz przeczytać wprost, że mówi: ja sam to to do was napisałem dużymi literami, żebyście to zrozumieli. Widać tam oczywiście też pewne emocje apostoła Pawła, kiedy pisał list do Galacjan, bo list do Galacjan nie jest takim, no jest to pewne napomnienie do Galacjan, którzy gdzieś odeszli od prawdziwej nauki Ewangelii. Dlatego to nie było nic niestandardowego, tutaj był tercjusz. Bywały też listy, na przykład pierwszy list do Koryntian, czy list do Kolosan, gdzie apostoł Paweł dopisywał ostatnie, powiedzmy, 2-3 wersety, gdzie pisał, że pozdrawiam was ja, apostoł Paweł, który to niniejszym pisze. Zobaczcie sobie gdzieś w końcówce tych listów, żebyście nie myśleli, że przypadkiem ktoś inny pisał te listy, w sensie autora takiego, który dyktował. To był oczywiście zawsze apostoł Paweł, ale żeby autoryzować to dla tych lokalnych kościołów, które dostawały te listy, to pewnie ten ostatni dopisek był pisany jego ręką. No dobrze, idziemy dalej. Werset 23. Tutaj pojawiają się tacy, można powiedzieć, sponsorzy właśnie apostoła Pawła, czyli tacy, którzy zapewniają mu wsparcie konkretne, logistyczne, noclegi, jedzenie, finanse. Pojawia się Gajusz, który był właśnie mieszkańcem Koryntu, który miał duży dom, w którym zarówno gościł apostoł Paweł razem z tymi swoimi najbliższymi współpracownikami, ale to było też miejsce, gdzie się lokalny kościół spotykał. Z kolei Erastos, skarbnik miasta, czyli też pewnie ważna postać w tamtym. Korynt był bardzo bogatym miastem gdzieś na szlaku takim handlowym. Także otoczony też był ludźmi wpływu apostoł Paweł, którzy dbali o to, co mogli, dawali to, co mogli dać, a w tym przypadku akurat to było wsparcie, myślę, takie finansowe. No i co możemy sobie wyciągnąć z tego fragmentu, z czterech wersetów? No przede wszystkim to, że służba dla Bożego Królestwa oznacza zarówno tą służbę na froncie, z przodu, gdzie widzimy apostoła Pawła, gdzie widzimy innych ewangelistów, ale też, żebyśmy znowu sobie uświadamiali, jak duże zaplecze stało za apostołem Pawłem, żeby on mógł wykonywać tą swoją posługę, do której został powołany. Że to było zarówno wsparcie finansowe, poręczenie finansowe, to było wsparcie modlitewne, to było wsparcie w postaci zorganizowania dla niego mieszkania. To było cały szereg relacji, które apostoł Paweł miał zbudowane w kościele, które pomagały mu tą służbę wykonywać. Dlatego powinniśmy sobie na nowo uświadamiać, że to jest taki Boży sposób działania i powinniśmy tam, gdzie możemy, wspierać Boże Królestwo. Jeżeli sami nie możemy tak się angażować, jakbyśmy chcieli z różnych względów, to przynajmniej wspierajmy modlitwą, finansami, jakkolwiek możemy, te inicjatywy, które wiemy, że mają na celu poszerzenie Bożego Królestwa. Nie siedźmy, myśląc, że no co ja mogę zrobić, bo każdy z nas ma swoją ważną rolę w Bożym Królestwie. Druga rzecz, która też wynika z tego fragmentu i to widać w wersecie 22, apostoł Paweł mówi w Panu. I to się dość często pojawia w liście do Rzymian, takie stwierdzenie w Panu. I chodzi o to, że ta nasza służba, którą prowadzimy, czy służba w kościele, służba ewangelizacyjna, jakakolwiek służba w kościele, ona powinna być wykonywana w Panu. Co to oznacza? To oznacza, że nie działamy tylko sami dla siebie. Nie działamy po to, żeby działać, żeby coś się działo, wiecie, żeby się kręciło. Każde nasze przedsięwzięcie powinno być poprzedzone modlitwą, powinno być poprzedzone rozeznaniem tego, co jest potrzebne i powinno być przede wszystkim kierowane zasadami Bożego Słowa, żebyśmy działali tam, gdzie możemy, właśnie w Panu. Dobra, teraz już ostatnie wersety z listu do Rzymian. Soli Deo Gloria, czyli tylko Bogu chwała. A temu, który ma moc was utwierdzić według głoszonej przeze mnie dobrej nowiny oraz poselstwa Jezusa Chrystusa, zgodnego z tajemnicą przez wieki okrytą milczeniem, a teraz objawioną przez pisma prorockie na polecenie wiecznego Boga i obwieszczoną wszystkim narodom dla doprowadzenia ich do posłuszeństwa wiary, jedynie mądremu Bogu przez Jezusa Chrystusa, jemu chwała na wieki. Amen. I tak widzicie, to jest takie jedno dość długie zdanie i w języku greckim to też jest jedno zdanie. Te trzy wersety to stanowią jedno zdanie. I to jest wspaniałe podsumowanie całego listu do Rzymian. To jest taki wykrzyknik na koniec, który świetnie podsumowuje to wszystko, co było napisane. I właśnie tylko Bogu chwała, to też, jak może wiecie, niektórzy na przykład artyści czy wielcy muzycy gdzieś na swoich dziełach, szczególnie wiemy o tym, że Jan Sebastian Bach czy choćby Händel na końcu swoich utworów pisali takie literki SDG, czyli właśnie Soli Deo Gloria, żeby z tego, co robią, była chwała tylko dla Boga. Także mamy tutaj do czynienia z czymś, co się nazywa doksologią. Doksologia od słowa, z greckiego doxo, chwała, logos, słowo, czyli słowa wyrażające chwałę. Jest to takie pojęcie, które funkcjonuje w różnych kościołach właśnie chrześcijańskich, które oznacza pewną formułę liturgiczną, w której pojawiają się słowa wychwalające Pana Boga zarówno za to, co już zrobił, ale też za to, co też jest przed nami, czego dokona. Także właśnie w liście do Rzymian mamy taką doksologię niespisaną gdzieś przez osoby, które jakieś liturgiczne przygotowały materiały, ale wprost z Pisma Świętego wyciągniętą. I oddawanie Bogu chwały, ta doksologia, zawsze wiąże się z konkretem. To nie jest tak, że po prostu stoimy i chwała, chwała, Panie Boże, chwała, Panie Boże. Chwała wiąże się z tym, co zarówno w co wierzymy, co Pan Bóg nam objawił, te doktryny, w które wierzymy, które są fundamentem naszej wiary, ale też z kolei też druga część tej chwały jest właśnie za nasze konkretne życiowe doświadczenia. I teraz tak trochę nawiązując do tego dnia prześladowanych, dnia modlitwy o prześladowany Kościół, to myślę, że coś, co trzyma taki prześladowany Kościół przy życiu, ale też coś, co nas trzyma życiowo, myślę, co nas powoduje, że żyjemy, że patrzymy pozytywnie jednak, pomimo wszystko tego, co się dzieje wokół nas, że wierzymy Bogu, to jest kilka takich prawd, które powinniśmy sobie powtarzać regularnie. Pierwsza prawda jest taka, że my wiemy, że Bóg nas kocha i nie obarczamy Boga za cierpienie, które jest na świecie. Nie jesteśmy tymi, którzy mówią, no jak to, gdzie jest ten Bóg? Gdzie jest ten Bóg, skoro jest tyle cierpienia? My wiemy, że Pan Bóg tak tego nie zaplanował i że cierpienie i różne rzeczy na świecie są poniekąd skutkiem tego, co poszło nie tak, co jest opisane w trzeciej księdze Pisma Świętego. Czyli grzech wszedł na świat i z tego jest wiele konsekwencji. To nie jest tak, że osoba, która choruje, zgrzeszyła. Nie, nie. Ale że żyjemy w upadłym świecie. I my to wiemy i nie mamy do Boga o to pretensji. Tak samo wiemy, że Bóg ma swój plan i go realizuje, że nie jesteśmy zbiegiem jakichś cząsteczek tylko chemicznych, które się jakoś wskutek wielkiego wybuchu znalazły obok siebie i w jakiś sposób to wszystko zatrybiło, tak że mamy świetnie funkcjonujący układ krwionośny, po prostu tak, wierzymy, że to wszystko ma sens, że to ma cel. Ufamy też, że Boże obietnice są niezawodne. I co my mogliśmy też czytać w liście do Rzymian, że obietnica dotycząca zbawienia nas jest obietnicą, która nie będzie nigdy zaprzepaszczona. Że to jest taka obietnica, która jest zapieczętowana Duchem Świętym, że pojawia się stwierdzenie, że jesteśmy zbawieni. Choć to zbawienie się dopełni dopiero w momencie naszej śmierci, ale już wiemy, że dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy uratowani jako osoby wierzące. Wiemy też, że nie jesteśmy sami i ten prześladowany Kościół tak samo, że mamy jako osoby wierzące Ducha Świętego, który jest naszym pocieszycielem, który nas prowadzi w życiu, wzmacnia, wyposaża. I mamy wreszcie ten ponadnaturalny, myślę, bardzo nietypowy pokój w głębi naszego serca, wiedząc, że cokolwiek się wydarzy, to i tak jesteśmy bezpieczni w rękach Boga. I patrzymy na to życie nie z perspektywy tu i teraz, tylko z perspektywy wieczności, czyli tego, że cokolwiek się tu wydarzy, to ja też to wiem, że to swoje miejsce ostatecznie mam w niebie. A jakie są powody tej oddawania Bogu chwały, które apostoł Paweł sam w tym fragmencie nam wskazuje? I tutaj po pierwsze jest mowa o Ewangelii, o tej dobrej nowinie. bo mamy pewność, że Ewangelia działa i ma niesamowitą moc. O tym czytaliśmy w pierwszym rozdziale Listu do Rzymian. Nie wiem, czy z was może co pamiętają, a ci co nie pamiętają, zachęcam do obejrzenia kazania, gdzie był właśnie ten 16-17 werset pierwszego rozdziału Listu do Rzymian, gdzie jest napisane, że Ewangelia ma niesamowitą, że to jest Boża moc jakby skumulowana i że ona powoduje, że życie człowieka się zmienia. Także dziękuję apostoł Paweł tutaj za Ewangelię, za tą dobrą nowinę. Drugi powód to jest sam Chrystus, bo tam, gdzie głoszona jest Ewangelia, głoszony jest Chrystus. Nie ma Ewangelii bez Chrystusa. Nie ma, on jest w centrum, on powinien zawsze być, jego historia powinna być opowiedziana, no bo bez śmierci Chrystusa nie byłoby zmartwychwstania. Dlatego Chrystus, za którego dziękuję tutaj apostoł Paweł, że Pan Bóg wysłał swojego Syna na świat po to, żeby nas uratować. I trzecia rzecz, którą tutaj apostoł Paweł pisze, to jest ta tajemnica, ten skarb Ewangelii, który został wreszcie wydobyty. Bo on przez, wiemy to też chociażby z Listu do Rzymian, że to nie jest tak, że ludzie nie byli wcześniej zbawiani, że nie byli ratowani przez łaskę Bożą w czasach poprzedzających przyjście Pana Jezusa na świat. Wiemy o tym, że to wcale tak nie było, ale też wiemy, że naród izraelski, który gdzieś pierwotnie miał być tym, który miał rozgłaszać tą Ewangelię, dobrą nowinę o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę, on zaniedbał to. Dlatego teraz apostoł Paweł z wielką radością pisze, wreszcie ta tajemnica, ta Ewangelia może się rozchodzić po całym ówczesnym świecie. I wiemy, że ona bardzo szybko się rozprzestrzeniała i że na ten taki świat, właśnie jak go apostoł Paweł wówczas rozumiał, ona rozeszła się w bardzo krótkim czasie bez żadnej pomocy, wiecie, środków przekazu. I kolejny powód do wychwalania Boga to siła Ewangelii, bo Ewangelia to jest nie tylko zmazanie naszych grzechów, ale Ewangelia i łaska jest potrzebna nam na co dzień, żeby żyć. I zgadzamy się pewnie, że moment nawrócenia, moment oddania swojego życia Panu Bogu jest tym momentem, kiedy tą łaskę najbardziej czujemy. Ale tak naprawdę my tej łaski potrzebujemy każdego dnia. Bo każdego dnia mamy wyzwania, mamy pokusy, mamy nasze tutaj ciało, w którym żyjemy, w którym toczy się bój, gdzie bez Bożej łaski, bez dobrej nowiny na pewno byśmy nie byli w stanie przetrwać. No i tutaj werset 27, ostatni już, że na nowo widzimy podkreślenie Bożej chwały. I jest mowa o mądrości Bożej, bo rzeczywiście jedynie Bóg jest mądry. Jedynie Bóg jest tym, który mógł w ogóle wymyślić coś takiego jak uratowanie grzesznego człowieka i pojednanie go ze sobą, ze świętym Bogiem. Myślę, że nikt z nas by tego nie wymyślił. Bóg w wspaniały sposób jakby opracował ten plan, i możemy być jego częścią. I w tym wszystkim nie ma miejsca, najmniejszego miejsca na jakąkolwiek chwałę dla nas jako ludzi. Sam Jezus powiedział, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Jeżeli byłoby możliwe, aby osiągnąć zbawienie przez uczynki prawa, no to każdy z nas mógłby się czymś pochwalić, a o tym apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że to jest totalnie nie to, o co chodzi. Że nie ma żadnych uczynków, które my moglibyśmy wykonać, tym bardziej, że byliśmy tak naprawdę martwi w swoich grzechach. I jako osoby martwe nawet nie mogliśmy nic dobrego wykonać. I darem łaski jest żywot w Chrystusie Jezusie, naszym Panu, o czym czytaliśmy w 6 rozdziale, w 23 wersecie. Także chwała należy się w 100% Panu Bogu, a nie nam. Także podsumowując, naszym ostatecznym celem na ziemi jako osób wierzących jest oddawanie Bogu chwały poprzez posłuszeństwo wiary. Bo nie chodzi tu wyłącznie o poznanie prawdy, o bycie tym znawcą kruszcu, o czym mówiłem ostatnio, ale o to, żebyśmy, bo ta prawda jest tylko pomostem do tego, żebyśmy poznali Boga i zbliżali się do Niego i oddawali Mu swoim życiem chwałę. I mam dwa pytania. Jedno pytanie, które chciałbym zadać do osób, które może nie oddały jeszcze swojego życia Bogu. Jeżeli jesteś osobą, która nie oddała swojego życia Bogu, to możesz przypisywać sobie pewne zasługi za to, co ty robisz, może myśląc, że już jesteś blisko zbawienia, albo możesz też myśleć sobie, że jeszcze nie zasługujesz na zbawienie, bo jeszcze robisz niewystarczająco dużo. I tobie chciałbym powiedzieć, że ani jedna, ani druga z tych opcji nie oddaje Bogu chwały, bo ona się skupia na tobie. Czy ja jestem już wystarczająco dobry, czy ja jestem niewystarczająco dobry, ale cały czas mówimy tutaj wokół, obracamy się wokół ja. I ciebie zachęcam do tego, żeby usiąść sobie i przeczytać może od deski do deski, chociażby ten list do Rzymian, żebyś zobaczył, jak apostoł Paweł wielokrotnie, na różne sposoby wyłuskuje tą prawdę Ewangelii o tym zbawieniu z łaski. A jeżeli skoro jesteś osobą, która oddała swoje życie Bogu, jesteś osobą wierzącą, to myślę, że przypomnij sobie to i zadaj sobie pytanie, na ile twoje życie oddaje chwałę Bogu? Na ile oddajesz chwałę Bogu swoimi talentami, swoimi myślami, swoimi słowami, zachowaniem wobec Boga, wobec ludzi? Bo, znowu powtórzę to, bo wiara wyrażająca się w posłuszeństwie Bogu to jest jedyna sensowna odpowiedź na Bożą łaskę, której doświadczamy. Jeszcze raz to powtórzę. Wiara wyrażająca się w posłuszeństwie Bogu jest jedyną tak naprawdę sensowną odpowiedzią na Bożą łaskę, której doświadczyliśmy i której doświadczamy na co dzień. Amen. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.